Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
14 października akcjonariusze Lotosu wyrazili warunkową zgodę na fuzję z Orlenem, ale przejęcie przez płocką grupę PGNiG staje pod coraz większym znakiem zapytania. O tym, czy prezes Daniel Obajtek dokończy budowę multienergetycznego koncernu, opowie Robert Tomaszewski. Robercie, to na początek w kilku zdaniach. Dlaczego w ogóle Daniel Obajtek czy Orlen chce przejąć Lotos? Dlaczego chce przejąć PGNiG? Co to wszystko daje temu koncernowi, a być może właśnie jego prezesowi Danielowi Obajtkowi?
Daniel Obajtek chce zbudować koncern multienergetyczny, przygotować Orlen do transformacji energetycznej, czyli w największym skrócie wyjść z korowego biznesu, jakim zajmowała się do tej pory płocka grupa, czyli przede wszystkim produkcją paliw na krajowy rynek, a także ekspansją na rynkach sąsiednich, jeżeli chodzi o stacje paliwowe, i wejść w nowe segmenty, tak żeby być dostosowanym do tej dekarbonizującej się gospodarki. Ten proces już się zaczął. Pierwszą ofiarą Orlenu była Grupa Energa, spółka zarządzana wcześniej przez Daniela Obajtka, która bardzo mocno wzmocniła segment energetyczny Orlenu, powiększyła jego zdolności generacji energii i dała dostęp do sieci dystrybucyjnej prądu, bardzo dużej. Kolejnymi etapami budowy tego multienergetycznego koncernu jest oczywiście przejęcie Lotosu, czyli drugiej grupy paliwowej, i na samym końcu PGNiG. Ten proces oczywiście w tym momencie jest przede wszystkim skupiony na Lotosie, jednocześnie toczą się równoległe prace nad przejęciem PGNiG-u, ale to właśnie Lotos jest w tym momencie tym najważniejszym celem Orlenu. Komisja Europejska, która tutaj decyduje na temat tego, w jaki sposób ta transakcja zostanie przeprowadzona, w lipcu 2020 roku nakreśliła całą listę warunków, które Orlen musi spełnić, żeby przejąć gdańską rafinerię. Te warunki są bardzo ostre, to znaczy Orlen musi przede wszystkim znaleźć nabywcę na 30% udziałów w gdańskiej rafinerii, zbyć 80% stacji paliwowych Lotosu, pozbyć się również bardzo znacznej części infrastruktury paliwowo-magazynowej. Celem tych wszystkich warunków jest zapewnienie utrzymania konkurencyjności przez polski rynek. De facto oznacza to oczywiście wprowadzenie nowego albo już istniejącego na polskim rynku gracza, który ten rynek paliwowy w większym stopniu zagospodaruje, po to, żeby Orlen mógł dokończyć przejmowanie Lotosu. W tym momencie jesteśmy w czasie oczekiwania na wynik tych negocjacji, jakie są prowadzone pomiędzy Orlenem i potencjalnymi nabywcami tych aktywów Lotosu. Termin realizacji tych warunków został określony na 14 listopada, więc mamy jeszcze niewiele mniej niż miesiąc na to, żeby Orlen przekazał do Komisji Europejskiej, w jaki sposób chce zrealizować te cele.
To jeszcze tylko dopytam dosłownie w kilku zdaniach. Ty powiedziałeś, być może będziemy mieli nowego gracza, czy graczy, albo istniejącego. Kto może być w grze o te aktywa?
W grze jest dwóch dużych graczy. Jest to Saudi Aramco, największy na świecie koncern naftowy, również największy producent ropy. Jest również węgierski MOL. I tutaj intencje płockiej grupy są dosyć jasne. Orlen chciałby wejść w sojusz z Saudi Aramco. To dałoby płockiej grupie dostęp do globalnych rynków tego koncernu. Oczywiście nie wiemy, jakie byłyby takie ostateczne warunki współpracy między tymi firmami, ale z punktu widzenia zarówno dostaw ropy do Polski, saudyjskiej ropy, jak i budowy nowych potencjalnych możliwości biznesowych w innych segmentach, czy to petrochemii, czy bezpośredniej sprzedaży paliw, czy energetyce, no to ten Saudi Aramco wydaje się tutaj takim najatrakcyjniejszym graczem. No i Orlen nie ukrywa, nieoficjalnie bardzo wskazuje, że preferowanym nabywcą tych aktywów Lotosu właśnie miałby być saudyjski koncern. Tutaj silną pozycję mają również Węgrzy, węgierski MOL, czyli też jeden z największych koncernów paliwowych, już nie na świecie oczywiście, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. Węgrzy też mają chrapkę na gdańską rafinerię, no i też są w tej grze. Interesują ich też oczywiście stacje paliwowe, z tego względu, że MOL jest już obecny w Polsce, jest też notowany na warszawskiej giełdzie, więc ci dwaj gracze tak naprawdę biją się o ten największy kawałek tortu. W grze oczywiście są też inne koncerny. Zgodnie z tą decyzją Komisji Europejskiej Orlen będzie musiał na przykład sprzedać udziały w spółce zaopatrującej paliwo lotnicze, spółce należącej do Lotosu, która to w połowie należy do brytyjskiego BP. I to właśnie BP będzie miał prawo pierwokupu tych akcji. Także najprawdopodobniej zdarzy się, że więcej niż jeden gracz będzie ostatecznie przejmował te aktywa Lotosu i Orlenu.
To teraz wróćmy do tego Lotosu, bo tu się chyba najwięcej dzieje w ostatnich dniach. Mieliśmy niedawno walne zgromadzenie akcjonariuszy Lotosu. Dlaczego to wydarzenie jest tak istotne dla tej układanki, o której mówimy?
To walne zgromadzenie akcjonariuszy wydarzyło się 14 października i ono miało absolutnie kluczowe znaczenie dla losów fuzji, ponieważ to na tym zgromadzeniu akcjonariusze musieli wyrazić zgodę na przeniesienie aktywów i ich następnie zbycie po to, żeby móc zrealizować tę fuzję. Zgromadzenie ostatecznie było dosyć krótkie, trwało kilkadziesiąt minut i akcjonariusze wyrazili zgodę. Przede wszystkim tutaj najbardziej kluczowy punkt dotyczył wydzielenia rafinerii w Gdańsku do osobnej spółki. To w ogóle umożliwi później sprzedaż tych 30% udziałów w tej instalacji zagranicznemu, najprawdopodobniej podmiotowi. I o to było też najwięcej obaw, jeżeli chodzi o możliwość zrealizowania tego głosowania. A to wynikało z faktu, że żeby uzyskać zgodę akcjonariuszy, należało na walnym zgromadzeniu mieć co najmniej 4/5 głosów, czyli 80% głosów na walnym zgromadzeniu.
Orlen ma mniej, prawda?
Skarb Państwa. Spółki z nim powiązane miały na swoim podoręciu około 70%. I zazwyczaj w tych walnych zgromadzeniach, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości Lotosu, to Skarb Państwa potrafił tą większość na poziomie maksymalnie 75% uzyskać. Co też oznaczało, żeby uzyskać zgodę większości, tej wymaganej przez statut Lotosu, Orlen musiał dogadać się z prywatnymi akcjonariuszami. I tak też się stało. Na walnym zgromadzeniu nie głosowane były uchwały, których autorem był Orlen, ale zostały przegłosowane uchwały zaproponowane przez Nationale Nederlandse Offe. Te uchwały zostały opublikowane na kilkanaście godzin przed walnym zgromadzeniem i trzeba powiedzieć, że są dużym zwycięstwem mniejszościowych akcjonariuszy. One w największym skrócie przewidują, że Orlen będzie mógł zrealizować fuzję i tylko fuzję. To znaczy, jeżeli okaże się, że Komisja Europejska na tą fuzję nie zezwoli, na przykład oceni warunki zaradcze przedstawione przez Orlen za niewystarczające, to tej zgody akcjonariuszy nie będzie. Co to oznacza? To oznacza, że Orlen nie będzie mógł w tym przypadku wykupić udziałów, które posiada Skarb Państwa w Lotosie. To jest 53% akcji. To zostało zablokowane przez to, że ta uchwała w treści zaproponowana przez Nationale Nederlandse przeszła większością 90% głosów, więc grubo ponad te 80% wymaganych.
Czyli to musiał być też jakiś kompromis, rozumiem, że oni się musieli jakoś dogadać.
Był kompromis, Orlen musiał pójść na ustępstwa. Tutaj z naszych informacji wynika, że te rozmowy trwały praktycznie przez całą noc z mniejszościowymi akcjonariuszami, ale prezesowi Obajtkowi udało się uzyskać kompromis i przegłosowanie tej uchwały. Drugą rzeczą, która jest kluczowa, która również wynika z przyjętych uchwał, jest fakt, że w momencie, w którym Komisja Europejska zgodzi się na fuzję, wtedy walne zgromadzenie będzie mogło jeszcze raz przegłosować wyrażenie zgody na połączenie z Lotosem, znając już szczegóły tej transakcji. Wiedząc, kto będzie przejmował te aktywa i wiedząc, jaki będzie też parytet wymiany akcji. No bo ci akcjonariusze Lotosu, którzy teraz mają akcje Gdańskiej Grupy, po połączeniu się z Orlenem dostaną akcje no już tego powiększonego Orlenu, ale cały czas na przykład nie znamy parytetu wymiany tej akcji. Więc akcjonariusze, którzy szli 14 października na walne zgromadzenie, czytając te uchwały zaproponowane przez Orlen, byli skłaniani do tego, żeby kupić takiego trochę kota w worku. No ale przez to, że postawili się, zorganizowali się, zmusili Orlen do ustępstw, teraz będą mieli jeszcze jedną szansę na to, żeby wyrazić tę ostateczną zgodę. Czyli formalnie WZA zgodziło się na to, żeby proces przygotowań do fuzji trwał dalej, ale mniejszościowi akcjonariusze powiedzieli: sprawdzam.
To było 14 października, a ty wspomniałeś o jeszcze jednej ważnej dacie, miesiąc później równo, 14 listopada. Do wtedy tak naprawdę Orlen ma czas na przedstawienie tego, jaką część i w jaki sposób Lotosu mógłby zbyć, żeby przejąć pozostałą część tej firmy. To jest prawie miesiąc, jak patrzę na kalendarz, ale z drugiej strony wiemy też, że w przypadku tak dużej inwestycji to już nie jest dużo czasu.
I też pamiętajmy, że to jest okres, który już raz był przedłużany. To znaczy Orlen miał czas, tego oczywiście oficjalnie nie wiemy, ale Komisja Europejska najprawdopodobniej dała rok na wykonanie tych środków zaradczych. Ten rok upłynął w lipcu tego roku, no i Orlen wystąpił wcześniej z wnioskiem o to, żeby przedłużyć okres, w którym może rozliczyć się z tych środków zaradczych. Ta zgoda została wydana i zgodnie z prawem europejskim Orlen mógłby jeszcze raz zwrócić się do Komisji Europejskiej o to, żeby przedłużyć ten okres. Gdyby na przykład okazało się, że te negocjacje jednak nie idą w tym kierunku, na której zależy polskiej grupie, ale w praktyce taka zgoda raczej by już nie zapadła. Więc ten 14 listopada jest tutaj absolutnie kluczowy i on odpowie na pytanie, czy ten wielki projekt prowadzony przez Daniela Obajtka uda się zrealizować.
To jest jedna duża część zmartwień, które na głowie ma Daniel Obajtek i menedżerowie Orlenu. Ta druga duża część, zgodnie z tym, co mówiłem na samym początku naszego spotkania, to PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, i tam też dużo się dzieje, łącznie z zawiadomieniami do prokuratury. Jak tutaj wygląda ta sytuacja? Bo te wątki też pewnie na koniec rozmowy do tego dojdziemy, one mogą się jakoś łączyć.
Można powiedzieć, doszło do dosyć dramatycznej sytuacji, to znaczy na dzień przed walnym zgromadzeniem Lotosu na portalu Wirtualna Polska został opublikowany artykuł, z którego wynikało, że PGNiG, czyli kolejna spółka, która ma zostać skonsumowana przez Orlen, pod koniec września doniósł do prokuratury na Jarosława Wróbla, czyli wiceprezesa Lotosu, odpowiedzialnego za inwestycje, zarzucając mu nieprawidłowości i działanie na szkody spółki córki PGNiG, którą wtedy kierował. To były lata 2016-2018. Jarosław Wróbel był wówczas prezesem Polskiej Spółki Gazownictwa. To jest spółka córka PGNiG-u, która zajmuje się dystrybucją gazu. To jest jego największa spółka córka, która po prostu dostarcza gaz do odbiorców. Ta informacja o tym, że to zawiadomienie poszło do warszawskiej prokuratury, no zelektryzowało rynek, no i zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy to nie wywróci, bo przypomnijmy, to było 13 października, na kilkanaście godzin przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Lotosu, czy ta informacja nie wywróci tego walnego zgromadzenia.
Czyli to twoim zdaniem nie był przypadek?
To raczej nie był przypadek. Nie wiemy, kto ten artykuł podsunął dziennikarzom Wirtualnej Polski. Nasze źródła z ulicy Bielańskiej, czyli z siedziby Orlenu, podpowiadają, że no, to była intencja władz PGNiG-u, żeby to zostało opublikowane na kilkanaście godzin przed walnym zgromadzeniem w celu zablokowania tej fuzji. No, gdyby akcjonariusze nie wyrazili zgody na przeniesienie rafinerii do tej wydzielonej spółki Lotos Asfalt, no wtedy cała fuzja stanęłaby pod wielkim znakiem zapytania i prawdopodobnie nie dałoby się jej przeprowadzić. Orlenowi udało się wybronić, no ale niesmak pozostał. Jarosław Wróbel jest wiceprezesem Lotosu kojarzonym z Danielem Obajtkiem. On po kilku godzinach wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że żadna informacja z warszawskiej prokuratury w sprawie jakiegokolwiek postępowania, jakichkolwiek zarzutów do niego nie doszła. Podkreślił też, że jako prezes Polskiej Spółki Gazownictwa nie ma sobie nic do zarzucenia. Sprawa jest na pewno rozwojowa. Tutaj też oczywiście tajemnicą Poliszynela jest to, że wcześniej Jarosław Wróbel był wiceprezesem PGNiG-u, a przez pewien czas był również pełniącym obowiązki prezesa tej gazowej grupy. Zastąpił go Paweł Majewski, aktualny prezes PGNiG-u, z którym to jest właśnie ta tajemnica Poliszynela, Jarosław Wróbel jest w cichym konflikcie. Wróbel odszedł z PGNiG-u, przeszedł do Lotosu, no i właśnie kanwą tej decyzji był konflikt, do jakiego doszło pomiędzy obu menadżerami.
To skoro mówimy już o tej wielkiej spółce surowcowej, jaką jest PGNiG, i wspominamy też o Orlenie, to na jakim etapie z kolei jest ten proces przejęcia, bo na tę firmę, jak już sam wspomniałeś, Daniel Obajtek też ma apetyt.
W odróżnieniu od Lotosu decyzje w sprawie warunków, na jakich toczyć się będzie transakcja, pomiędzy Orlenem i PGNiG-iem podejmie Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taką decyzję podjęła Komisja Europejska w marcu tego roku, przekazała to do rozpatrzenia polskiemu regulatorowi. Tutaj bardzo długo trwały zabiegi ze strony polskiego rządu, żeby właśnie taka decyzja została podjęta. To znacząco ułatwia grę Orlenowi, który może liczyć na znacznie łagodniejsze oko polskiego regulatora w stosunku do tego, co mogliby powiedzieć urzędnicy w Brukseli, którzy skrupulatnie śledzą to, co na temat takiej transakcji mówią zagraniczne koncerny. Teraz jesteśmy na etapie, w którym UOKiK jeszcze nie wydał tej ostatecznej decyzji. Cały czas analizuje to, w jaki sposób te przejęcie PGNiG przez Orlen mogłoby wpłynąć na rynek. Możliwe są oczywiście różne rozwiązania. Zgoda bez żadnych środków zaradczych, zgoda warunkowa, czyli ze środkami zaradczymi w postaci na przykład konieczności zbycia jakichś aktywów, no i brak zgody. Czyli mamy trzy scenariusze. Te nasze źródła, które na bieżąco pytamy o to, w jakim kierunku sprawy zmierzają, twierdzą, że ta decyzja powinna zapaść do końca roku. Ale to jest ten poziom regulacyjny. Znacznie więcej oczywiście dzieje się na poziomie dialogu między spółkami, które też obmyślają to, w jaki sposób ta transakcja ma wyglądać. Tutaj największym problemem są kwestie związane z koncesjami, które posiada PGNiG, koncesjami wydobywczymi, poszukiwawczymi, których w łatwy sposób nie da się przenieść z jednej spółki do drugiej. Taki proces wymagałby udostępnienia ich w konkurencyjnych przetargach na rynku, a to oznaczałoby, że Orlen nie miałby 100% pewności, czy może je wszystkie przejąć, więc horyzont czasowy, w którym Orlen chciał zrealizować tę transakcję, wydłużył się. Prezes Obajtek chciał, żeby przejęcie Lotosu i PGNiG-u następowało mniej więcej w tym samym czasie. Na tę chwilę wiemy, że to się nie stanie. Jeżeli doszłoby do przejęcia PGNiG-u, stanie się to najprawdopodobniej przy założeniu spełnienia tych wszystkich warunków i znalezieniu jakiegoś rozwiązania, jak te koncesje poprzenosić, dopiero w 2022 roku. Tutaj oczywiście też trzeba nadmienić to, że PGNiG jest spółką znacznie większą niż Orlen, zatrudnia więcej pracowników, ma aktywa o znacznie wyższej wartości księgowej, przez to też ma znacznie bardziej taką niezależną pozycję, na przykład w stosunku do Lotosu. I to widać i słychać na rynku i wśród naszych rozmówców, zarówno spoza, jak i wewnątrz firmy, że ten opór, który jest w PGNiG-u, przed przejęciem przez Orlen tężeje. Tam są oczywiście toczone bardzo szczegółowe dyskusje, analizy na temat tego, jak ta transakcja będzie wyglądała, jak na przykład prawa pracownicze zostaną zabezpieczone, czy w ogóle brand PGNiG-u przetrwa, w jakiej formie, czy zostanie zmieniony, jakie spółki zostaną zlikwidowane, jakie zintegrowane, czyli wszystko to, co normalnie dzieje się podczas takich fuzyjnych procesów, również tutaj ma miejsce, ale to, co my słyszymy, to fakt jest taki, że ten opór jest ze strony wnętrza PGNiG-u znacznie większy. Tutaj oczywiście dochodzą też argumenty związane z bezpieczeństwem energetycznym, które pojawiają się oczywiście również przy okazji Lotosu. Są znaczący krytycy tych transakcji, którzy podkreślają, że sprzedaż tych aktywów, zarówno rafinerii, a potem połączenie z PGNiG-iem może stworzyć taką sytuację, w której na przykład spółki powiązane z kapitałem rosyjskim będą mogły znacznie łatwiej wejść do Polski. No i na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, że jak już znajdzie się na przykład nabywca na 30% aktywów rafineryjnych w Gdańsku, to za ileś lat będzie on mógł te aktywa odsprzedać jakiemuś podmiotowi i polski rząd nie będzie mógł tego zablokować, ponieważ Komisja Europejska, akceptując środki zaradcze, może sobie zastrzec, że już takiego władztwa polski rząd tutaj mieć nie będzie, bo bronimy konkurencyjności rynku. Więc ten opór w połączeniu z tymi argumentami stwarza dosyć taką wybuchową mieszankę, która buzuje pod spodem tych procesów. Oficjalnie wszystko idzie zgodnie z planem, nic złego się nie dzieje, ale już sam fakt, że mogliśmy przeczytać o doniesieniu państwowej spółki na innego państwowego menadżera, pokazuje, że to napięcie jest bardzo wysokie.
A ono jest tylko na tym polu, bo to, co przed chwilą mówiłeś, dotyczy raczej tych spraw merytorycznych, ale czy mamy też do czynienia z jakimiś takimi personalnymi, stricte już tarciami, nie patrząc na te sprawy merytoryczne między oboma prezesami, panami Obajtkiem i Majewskim?
Tutaj oficjalnie wszystko jest w porządku, ale nieoficjalnie ta sytuacja jest bardzo, bardzo napięta. Nasze nieoficjalne, to muszę bardzo mocno podkreślić, nieoficjalne źródła twierdzą, że z ulicy Bielańskiej, czyli z siedziby Orlenu, no dochodzą duże pretensje związane z tempem prac przy fuzji, jaki został obrany w PGNiG-u. Mają za złe, że związki zawodowe gazowego giganta są tak bardzo nastawione na tak mocne, twarde negocjacje, że nie zostały jeszcze, mówiąc kolokwialnie, spacyfikowane, żeby poprzeć tą transakcję do końca. No i rośnie napięcie. Obajtek jest tutaj oczywiście stroną silniejszą ze względu na swoją i pozycję polityczną, no i też plany, które zostały oficjalnie zaakceptowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli plan przejęcia PGNiG-u. PGNiG jest stroną słabszą, bo jest stroną przejmowaną. Również prezes Majewski jest słabszy, ale nie oznacza to, że w tej grze nie jest pozbawiony mocnych kart, no bo sam fakt, że PGNiG jest firmą z własną tożsamością, z firmą, która od lat dba o bezpieczeństwo energetyczne Polski, która jest przesiąknięta myśleniem właśnie pod tym względem. Nie tylko rynkowym, jak zarabiać więcej pieniędzy, ale przede wszystkim jak zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Więc tutaj ten opór wewnętrzny, można powiedzieć taki gazowy deep state, jest bardzo silny. No i to już sam fakt istnienia tej siły sprawia, że Majewski jest w tej grze no nie pozbawiony walorów.
Czyli reasumując trochę naszą dzisiejszą rozmowę i łącząc właściwie dwa pytania w jedno, to oznacza to, co mówisz. Oznacza, że pewnie nie ma jakichś widoków, nie wiem jak to nazwać, szans czy perspektyw na odwołanie prezesa Majewskiego z jednej strony. I to jest drugie pytanie, ale nie da się go zadać bez tego pierwszego. Czy plany Daniela Obajtka w takim razie mają poparcie w obozie władzy? Jak duże? Czy wszystkie? Czy tylko część? Gdybyśmy to mogli jakoś podsumować.
Oficjalnie nikt się nie sprzeciwia planom Daniela Obajtka. Tutaj oczywiście kluczowe zdanie należy do Jarosława Kaczyńskiego w tym ostatnim wywiadzie, jaki prezes Prawa i Sprawiedliwości miał w radiu RMF. Kaczyński odniósł się do kwestii Lotosu i Orlenu i powiedział, że to połączenie jest potrzebne i tutaj cytat. Fuzja jest wskazana i jest potrzebna także i dlatego, żeby na przyszłość w Polsce ceny paliw były raczej niższe niż wyższe. To się oczywiście odnoszę do fuzji z Lotosem, więc zdanie Kaczyńskiego cały czas przeważa, no ale to nie zmienia faktu, że tych krytyków nieoficjalnych jest więcej. Tu oczywiście można powiedzieć takim arcywrogiem planów Obajtka jest Piotr Naimski, rządowy pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, który sprzeciwia się, no przede wszystkim fuzji z PGNiG-iem. On uważa, że to może naprawdę zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Fanem raczej też nie jest premier Morawiecki, który przez długie miesiące toczył taką cichą podjazdową wojnę z prezesem Orlenu. Tutaj jej tłem były jakieś tam ambicje polityczne Daniela Obajtka, które zostały przycięte przez tą serię publikacji Gazety Wyborczej na temat jego przeszłości jako burmistrza Pcimia. Raczej szef rządu też nie należy do fanów tego połączenia, no ale dopóki Jarosław Kaczyński daje temu zielone światło, dopóty Obajtek jest na tej wygranej pozycji, no ale ten moment powiedzenia sobie sprawdzam już jest niedługo, to znaczy jeżeli 14 listopada okaże się, że tych warunków nie ma, no to dalszy plan Obajtka związany z przejęciem PGNiG-u również stanie pod wielkim znakiem zapytania. Tutaj jest jeszcze jedna errata do tego 14 listopada. Na pewno nie przekonamy się od razu, że te plany się powiodą lub nie. Tutaj Komisja Europejska ma około 90 dni na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie. Musi oczywiście przeanalizować no, gigantyczną dokumentację, która została doręczona przez Orlen do Brukseli i ten okres może sobie wydłużyć nawet do 105 dni, więc w najgorszym wypadku ta decyzja, czy jest fuzja z Lotosem, czy nie, zostanie ogłoszona pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku.
To z tym państwa zostawiamy. Robert Tomaszewski z pewnością będzie trzymał rękę na pulsie, a wy będziecie mogli o tym poczytać na pewno, a może też i posłuchać. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.